No to dzisiaj będzie kolejna lekcja z cyklu Jaki jest Bóg? Dzisiaj będzie o Bogu mocnym. Bóg mocny. Wszechmogący Bóg. Tydzień temu o kim było? O jakim Bogu? O tym Bogu, ale jakie imię? No, jaki był?
Mądry.
Wszystko wie. Który wszystko wie. Nie ma tego, czego by Bóg nie wiedział. Nikogo się nie radzi, nikogo się nie pyta, ponieważ nie ma kogoś, kto by mógł mu doradzić. On doradza, ale nie znalazł się jeszcze nikt, kto mógłby Bogu coś doradzić. Dlatego sam podejmuje decyzję. Dzisiaj sobie powiemy o mocy Bożej. Mocny Bóg, wszechmogący Bóg. No to słuchajcie, zaczniemy po kolei od początku. I zaczniemy sobie od Księgi Rodzaju. Jeden.
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.
I jeszcze dwa wersety.
A ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią, a Duch Boży nosił się nad wodami. I Bóg powiedział, niech się stanie światłość. I stała się światłość.
Okej. I zobaczmy, co pisze o tym oprócz Mojżesza Piotr. Drugi list Piotra, 3:5. Drugi list Piotra, 3:5.
Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody, i w wodzie stanęła przez Słowo Boże.
Jak ziemia stanęła?
Przez Słowo Boże.
Przez Słowo Boże. Bóg powiedział. Nie było nic. Bóg powiedział i się stało. Na Boży rozkaz powstało coś, czego nie było z niczego, bo nie było nic. Nie było nic. A Bóg rzekł i się stało. To, co dziesiątki, setki lat badacze, naukowcy próbują ustalić, poznają, odkrywają pewne prawidła funkcjonujące światem, próbują je zrozumieć, próbują je poznać i mówimy o postępie. Postępie techniki, postępie odkryć naukowych. To, co odkrywają, Bóg stworzył w 6 dni. Powiedział i się stało. I zobaczcie jeszcze, co powiedział ten Piotr w tym swoim drugim liście o Słowie Bożym. 3:7.
A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi.
Tym słowem, mocą tego słowa, którym Bóg stworzył wszystko. Bo mówiliśmy sobie o tym, że Bóg stworzył, prawda? Już opowiadaliśmy sobie o tym. Mocą tego samego słowa Bóg zachowuje wszystko na dzień sądu. To słowo ma taką moc, że stwarza i utrzymuje coś, zachowuje. I nikt z tym nic nie może zrobić. Nikt jeszcze Boga nie naśladował, nie powtórzył tego, co Bóg, że stworzył z niczego coś. Jeszcze się nikt nie znalazł taki. I też nie ma takiego, który by zniszczył ziemię, zanim zniszczy ją Bóg. Ponieważ taką moc i taką możliwość ma tylko ten, kto to stworzył. Bóg mocny, wszechmogący, ponieważ stworzył wszystko z niczego. Księga Rodzaju, 18 rozdział, 14 werset.
Czy jakakolwiek rzecz jest.
No, czytaj, ja.
Czy jakakolwiek rzecz jest za trudna dla Pana, w przyszłym roku o tej porze wrócę do Ciebie, a Sara będzie miała syna.
18
rozdział, 14 werset.
Kiedy Bóg rozmawia z Mojżeszem, Abrahamem, na wieść o tym, że Sara będzie miała dziecko, swoje dziecko, które sama urodzi. Sara się roześmiała. Ale Pan powiedział, czy jest coś trudnego, czy jest coś tak trudnego dla Pana, czy coś jest zbyt trudnego dla Pana, to w tym czasie wrócę i Sara będzie miała syna. Bóg mocny, Bóg wszechmogący, nie ma dla Niego nic niemożliwego. To świadczy o tym, jaki jest. Ktoś może powiedzieć, ja mogę wszystko. Okay? Każdy może tak powiedzieć. Natomiast udowodnić to już nie każdy potrafi. A śmiem twierdzić, że nikt nie potrafi prócz Boga. Dla Pana nie ma nic niemożliwego. Czy ktoś się o tym przekonał? Księga Rodzaju, 33 rozdział, 18-20 werset. Pamiętacie, jak Jakub wyruszał z domu, to obiecał Bogu, że jeśli wróci, Bóg mu pobłogosławi, to będzie jego Bogiem i jego życie będzie poświęcone temu Bogu. On mu będzie służył po prostu. I Bóg go nie opuścił. Bóg go prowadził. I Jakub wrócił do domu. 33 rozdział od 18 do 20 wersetu.
Jakub przyszedł szczęśliwie do miasta Syfem, które było w ziemi Kanaan, gdy wrócił z Padan Aram i rozbił obóz przed miastem. I za 100 monet kupił od synów Chemora, ojca Sychema, część pola, na którym rozbił swój namiot. Tam też postawił ołtarz i nazwał go Mocny Bóg Izraela.
Postawił ołtarz i nazwał go Mocny Bóg Izraela. Nazwał Boga tak, jak go poznał, jak go ujrzał, jak go zobaczył, jak się przekonał. Nazwał go mocny, ponieważ wiedział, że jest mocny. Ponieważ widział w swoim życiu rzeczy, których nikt inny nie potrafiłby zrobić. Czego nikt inny nie potrafiłby dokonać. Kolejny fragment, Księga Wyjścia, 6 rozdział, kiedy Bóg rozmawia z Mojżeszem. Werset 3, ale przeczytajmy od 1.
Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: teraz zobaczysz, co uczynił Faraonowi. Mocną ręką bowiem wypuści ich i mocną ręką wypędzi ich ze swojej ziemi. Nadto Bóg mówił do Mojżesza: ja jestem Panem. Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi pod tym imieniem, Bóg Wszechmogący. Ale z mojego imienia Jehowa nie byłem przez nich poznany.
Dziękuję. Co mówi tutaj Bóg? Objawił się ojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmogący. No i zobaczmy, co mówi o tym Paweł. Liście do Rzymian w 4 rozdziale, 20-23 wersetu. Rzymian 4 rozdział, 20-23.
Nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu, będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. A nie tylko ze względu na niego samego napisano, że zostało mu to poczytane, ale i ze względu na nas, którym ma być poczytane, którzy wierzymy w tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana, który został wydany za nasze grzechy, wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
Abraham uwierzył, że jaki jest Bóg? Co? Jeszcze raz, Rafał, przeczytaj ten werset.
I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu. Mhm. Będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić. Nie tylko słowa, ale czyny.
W co uwierzył Abraham?
We wszechmoc Boga.
Że to, co Bóg powiedział, to zrobi. I nic nie stanie na przeszkodzie. Jeżeli człowiek jeden drugiemu obieca, na pewno to zrobię, to co ma na myśli?
Się postara na pewno to zrobić.
Jeżeli ma chociaż trochę rozsądku i oleju w głowie, jak to się mówi, to będzie miał na myśli, że jeśli to ode mnie zależy, zrobię wszystko, żeby to zostało zrobione. To powinien mieć na myśli. Bo jeśli ma na myśli, że na pewno to zrobi, to jest co najmniej bez wyobraźni, ponieważ za chwilę może dostać ataku serca i może go nie być, może spaść ze schodów, może stać się wiele różnych rzeczy, które mu uniemożliwią zrobienie tego. I mimo że obiecał, nie będzie mógł tego zrobić. I nieważne, kim jest. Więc jeśli człowiek mówi, że powiesz mi tą sprawę, ja ją załatwię, to znaczy on ją załatwi, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie. Ale jeśli Bóg mówi, że coś zrobi, to na pewno zrobi, bo jemu nic nie stanie na przeszkodzie. Dlatego jest wszechmogący. I takiego Abraham poznał Boga. Bogu nic nigdy nie stanie na przeszkodzie. Dlatego Abraham uwierzył Bogu nawet wtedy, kiedy musiał złożyć Izaaka na ofiarę. Bo jak mówi Paweł w liście do Hebrajczyków, wierzył, że Bóg może go wskrzesić za chwilę. Podnieść go martwego, ożywić i dalej będzie aktywna obietnica. Abraham poznał Boga jako tego, który może wszystko. Jest ojcem wiary. Na ile my jesteśmy jego dziećmi przez wiarę, każdy z nas musi sam ocenić. Idziemy dalej. Księga Liczb. 11 rozdział. Wersety 21 do 23. To miało miejsce przed tym, kiedy Żydzi, którzy wyszli z Egiptu, chcieli mięsa. I Pan powiedział: dam wam. I miała miejsce w tym momencie, w tej sytuacji, rozmowa Pana z Mojżeszem. Bardzo ciekawa. I przeczytajmy sobie od 21 do 23 wersetu. Jedenasty rozdział, od 21 do 23 wersetu.
Mojżesz powiedział: 600 tysięcy pieszych liczy ten lud, pośród którego mieszkam. A ty powiedziałeś: dam im mięsa i będą jeść przez cały miesiąc. Czy można zabić tyle owiec i wołów, aby im wystarczyło? Czy można dla nich zabrać wszystkie ryby morskie, aby mieli dosyć? Pan powiedział do Mojżesza: czy ręka Pana jest zbyt krótka? Teraz zobaczysz, czy moje słowo się wypełni, czy też nie.
Co mówi ten fragment o mocy Boga?
Nic nie jest zbyt wielkie dla Boga i nie jest za daleko od Niego.
Dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych. To, co człowiekowi wydaje się niemożliwe, dla Pana jest możliwe. Jak to jest też między ludźmi, jak mamy różne możliwości, czy to fizyczne, czy to intelektualne, czy jakiekolwiek inne. Ktoś mówi, rozmawiają dwie osoby i jedna mówi: ty, ale jak ty to zrobisz? A on: normalka. Dlaczego? Bo dla tego kogoś wydaje się to niemożliwe, a dla tej drugiej osoby jest to normalne. On wie, jak to zrobić. W wypadku Boga i człowieka jest troszeczkę zarówno podobnie, jak i inaczej. Ponieważ to, co dla każdego człowieka wydaje się niemożliwe, dla Pana jest możliwe. Czyli nie ma takiej rzeczy, takiej wymyślonej rzeczy, która by była niemożliwa, dla Boga jest możliwa. Dlaczego? Bo punktem wyjścia jest to, że Bóg stworzył wszystko z niczego. Czy jest coś trudniejszego w kwestii stworzenia? Nie ma nic. Więc to, co dla człowieka jest niemożliwe, dla Pana jest możliwe. To, co człowiekowi wydaje się nie do załatwienia, nie do zrobienia, Bóg może zrobić. Pamiętajmy o tym. On nie musi, ale może. Nie musi.
To jest bardzo taka podobna sytuacja, jak ja tak to odczuwam, jak Jezus rozmnożył chleb. I wtedy, i chyba ryba, tak? To był chleb i ryba.
To był cud.
To był właśnie jakby tak, tak analogicznie troszkę do tego.
Jakby podobny.
Bardzo właśnie tak podobnie, tak? Jakby to miałam.
Druga Samuelowa, 22 rozdział. Tu chciałbym, żebyśmy przeczytali troszkę dłuższy fragment, ponieważ jest to pieśń Dawida po zwycięstwie nad wrogami. I to jest piękny fragment. Od 22 rozdział drugiej księgi Samuela. I to jest pierwszych 22 wersety. Od 1 do 22. Jest dłuższy fragment, ale przeczytajmy go.
Dawid wypowiedział Panu słowa tej pieśni w dniu, gdy Pan go wybawił z rąk wszystkich jego wrogów i z ręki Saula. Powiedział: Pan jest moją skałą, moją twierdzą i moim wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mojego zbawienia, moją wieżą i moją ucieczką, moim zbawicielem. Wybawiasz mnie od przemocy. Wzywałem Pana, który jest godny chwały, a będę wybawiona z moich wrogów. Ogarnęły mnie bowiem boleści śmierci i zatrwożyły mnie potoki bezbożnych. Boleści piekła mnie oplotły, pochwyciły mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wzywałem Pana i wołałem do mojego Boga. Ze swojej świątyni usłyszał mój głos, a moje wołanie dotarło do jego uszu. Wtedy ziemia poruszyła się i zadrżała, a posady nieba zatrzęsły się i zachwiały od jego gniewu. Z jego nozdrzy unosił się dym, z jego ust buchnął ogień trawiący. Węgle zapaliły się od niego. Nachylił niebiosa i zstąpił, a ciemność była pod jego stopami. Dosiadł cherubina i latał, i okazał się na skrzydłach wiatru. Z ciemności uczynił wokół siebie namiot z ciemnych wód i z gęstych obłoków nieba. Od jego blasku rozpaliły się węgle ogniste. Zagrzmiał Pan z nieba, Najwyższy wydał swój głos. Wypuścił strzały i rozproszył ich, błyskawice i ich rozgromił. I ukazały się głębiny morza i odsłoniły się fundamenty świata od upomnienia Pana, od podmuchu tchnienia jego nozdrzy. Posłał z wysoka, chwycił mnie, wyciągnął z wielkich wód. Ocalił mnie od mojego potężnego wroga i od tych, którzy mnie nienawidzą, choć byli ode mnie mocniejsi. Zaskoczyli mnie w dniu mego utrapienia, lecz Pan był moją podporą. Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, wybawił mnie, bo mnie sobie upodobał. Nagrodził mnie Pan według mojej sprawiedliwości, oddał mnie według czystości swoich rąk, moich rąk.
Co wywyższa, za co dziękuję Dawid w swojej pieśni?
Że Pan ocalił go.
Że Pan go ocalił. Co jeszcze mówi o Bogu? Dlaczego go ocalił? Jak to się stało, że Bóg go ocalił? Co sprawiło, że Bóg go ocalił? Okej, tak, to prawda. Natomiast... Dobrze mówisz, Wera. Ale... Wspaniale. Jest dwóch ludzi, którzy mają podobne poglądy, podobną wiarę, tak? Widzą, kochają się. Jeden za drugiego życie położy. Widzi sens pomocy jeden drugiemu. I jeden jest w niebezpieczeństwie. Jak ten drugi go ma uratować? Kiedy otaczają go wrogowie, jest ich masa, a on jest jeden. Jak ten drugi człowiek ma go uratować? Za co dziękuję Dawid? Co mówi o Bogu? co takiego się musiało stać, żeby Bóg go wyratował? To prawda, co mówicie.
Że jest ponad tych wrogów.
Co Dawid mówi o Bogu?
Pan jest moją skałą, moją twierdzą i moim wybawicielem.
Otoczyli mnie wrogowie, którzy co byli? Jacy?
Silniejsi.
Dawid nie był w stanie się sam obronić. Pamiętajmy, że Dawid nigdy sam nie chodził. Dawid miał gwardię, miał żołnierzy, ale ktoś był silniejszy. I Dawid co mówi? Moi wrogowie byli silniejsi ode mnie, ale Pan był silniejszy od moich wrogów. Ich było wielu, on był jeden. I wyrwał mnie. Pan zrobił coś, czego nie mógł zrobić żaden człowiek. Pan mnie wyrwał. Pan jest moją skałą, moją ucieczką. Pan jest moją twierdzą. Twierdza. Wiecie, co to jest twierdza? Co to jest twierdza?
To nie jest taki obronny?
To jest obronny zamek, którego chowasz się w nim. Wrogowie cię otaczają, ale nie mogą go zdobyć. Mogą go bombardować, mogą go robić z nim cokolwiek, ale on jest tak potężny, tak silne mury ma, tak silne fundamenty, że nie mogą się przebić do środka. To jest twierdza. Obleganie tej twierdzy może mieć miejsce. Zdobycie tej twierdzy nie może mieć miejsca. Z tym, że każdą twierdzę można zdobyć. Jest jedna twierdza, której zdobyć nie można. Jeśli się schowasz w Panu, jeżeli Bóg cię weźmie w swoją rękę, to nic się nie stanie tobie ponad to, na co Bóg pozwoli. I Dawid tak poznał Pana. Dlatego mówi o nim: Pan moja twierdza. To nie znaczy, że Dawidowi nic się nie stało. Dawid był ścigany, był goniony, był prześladowany, toczył bitwy. Ale on mówi tak: z wszystkiego wyrwał mnie Pan. Z wszystkiego wyrwał mnie Pan. Bóg jest mocniejszy od najmocniejszych wrogów i wybawia tych, którzy mu ufają swoją potężną mocą. Jeżeli Bóg postanawia kogoś uratować, to nikt mu w tym nie przeszkodzi. Psalm 89, wersety od 5 do 8. Psalm 89, od 5 do 8. Tak, od 5 do 8. Może od 4.
Na wieki utwierdzę Twoje potomstwo i zbuduję Twój tron na wszystkie pokolenia. Panie, niebiosa wysławiają Twoje cuda i Twoją wierność w zgromadzeniu świętych. Któż bowiem na niebie może się równać z Panem? Kto pośród synów mocarzy jest podobny do Pana? Bóg jest straszliwy w zgromadzeniu świętych i budzi grozę wśród wszystkich, którzy są wokół Niego. Panie Boże zastępów, któż jest jak Ty, Pan mocny? Twoja wierność bowiem Cię otacza.
Co mówi Dawid?
Że nie ma mocniejszego nad Pana Boga zastępu.
To akurat nauczający od Etana, Ezra Hity. Dobrze. Okej, okay. Co mówi Etan? Że co?
Nikt nie może się równać z Panem.
Bóg jest mocarzem nad mocarzami. Czyli tak, są mocarze. Są potężni ludzie. Potężni. W różny sposób. Mają władzę, siłę. Ludzi, którzy ich wspierają. Mają bogactwo. Są mocarzami na różne sposoby. Ale nad tymi wszystkimi ludźmi jest ktoś, kto jest większym mocarzem i zwyciężenie ich dla niego nie jest żadnym problemem. Jest nim Pan. Jest nim Bóg. Nie ma nikogo podobnego do niego. Nikt nie może z nim równać się mocą. Nie wiem, czy pamiętacie 40 rozdział Izajasza. Tam jest napisane, że królów ustanawia i utrąca. Ludzie są jak piasek w wiadrze na wadze. Jak pyłek w porównaniu z mocą Boga. Człowiekowi się wydaje, że jest potężny, mocny, że ma władzę. I to prawda. Ale w porównaniu z Bogiem jest nikim. Czyli nie chodzi o to, że ktoś jest wielki. Chodzi o proporcje. Chodzi o proporcje. W przedszkolu są silniejsze i słabsze dzieci. Są tacy, co rozstawiają wszystkich po kątach. Ale dorosły mężczyzna nie musi być jakiś super silny. Bierze za kark jednego i drugiego, podnosi i oni już nic nie mogą zrobić. Mogą tylko machać nogami. Pomnóżcie to razy miliardy i macie porównanie najsilniejszego, najmocniejszego, najbardziej znaczącego człowieka na świecie w stosunku do Boga. Bo Bóg w jednej chwili może zabrać tchnienie i ten człowiek nie zrobi już nic. Pan jest mocarzem nad mocarzami i nie ma nikogo podobnego do Niego. Nikt nie może się z Nim równać mocą. I nie chodzi o to, że jest trochę silniejszy. Nie ma skali, żeby porównać. Jest Pan, a potem bardzo długo, długo nikt. Psalm 91, wersety od 1 do 4.
Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Będę mówił o Panu, moja ucieczka i twierdza, mój Bóg, Jemu będę ufał. Zaprawdę On wybawi cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. Okryje cię swymi piórami i pod Jego skrzydłami będziesz bezpieczny, Jego prawda będzie ci tarczą i puklerzem.
Będziesz bezpieczny.
Moja ucieczka i moja twierdza.
Od ciemności, od morowego powietrza. Mateusza, 8 rozdział, 27 werset. Uczniowie płynęli łódką i się rozpętała burza. A Pan spał. I oni go obudzili. I mówią: Panie, giniemy. Ratuj. Mateusza 8:27.
Może od 25. Co?
Może od 25, proszę.
A jego uczniowie, podszedłszy, obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj nas, giniemy. I powiedział do nich: czemu się boicie, ludzie małej wiary? Potem wstał, zgromił wichry i morze i nastała wielka cisza. A ludzie dziwili się i mówili: cóż to za człowiek, że nawet wichry i morze są mu posłuszne?
Tak.
Byli w szoku.
Nie było choroby, której nie był w stanie uleczyć. Ludzi wykluczonych przywracał do zdrowia, że mogli z powrotem zacząć chodzić do świątyni. Trędowaty. On uciszał morze i wiatr. Nikt jeszcze się nie znalazł, kto by uciszył morze i wiatr. Jeżeli jest tajfun, przy całej dzisiejszej technologii, przy całej dzisiejszej wiedzy ludzi, kiedy się zbliża do wybrzeży, najczęściej do Ameryki Środkowej, bo tam najczęściej one przychodzą, to ludzie mogą tylko wyjechać. Albo się schować do piwnicy, jak mają, do schronu takiego. Ponieważ nie mogą zrobić nic. I nie można go uciszyć, nie można go zatrzymać, nie można zrobić nic. Kompletnie. To jest tylko w gestii tego, który może wszystko. Któremu morze i wiatry są poddane. Temu, który pozwala wiać i temu, który zatrzymuje. Pod ochroną Wszechmogącego można czuć się bezpiecznie. Jeśli mu się ufa. Izajasza, 9 rozdział, pewnie wiecie, co będzie. 9 rozdział. Werset 6.
Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwał go imieniem. Cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju.
Łukasza 2:7. O tym samym przeczytajmy w Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 7 werset. O kim to jest tam mowa? Wszyscy wiemy, ale przypomnieć sobie może. 2:7.
I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Coś pomięszałem. Nie ten werset. Kto sprawdzi odnośnik? Coś pomyliłem. Przy Izajasza będzie odnośnik. Mateusza 8:20. Nie. Łukasza. No, kto tam sprawdzi? Do jakiego fragmentu odnosi się ten fragment Ewangelii? Bo coś źle wpisałem. Tak, to jakaś pomyłka jest. Kto szybko znajdzie, to bardzo proszę. Już tutaj Ewa pisze, zaraz będziemy wiedzieć. Wyszukiwarka. Nie chcę stukać w klawiaturę, żeby żeby to wszystko nie nagrywało się.
2:7, Jana 3:16 i 1 Jana 4:9.
Okej. Okej. Dobrze, to znajdziemy to później, bo teraz nie chcę szukać i przedłużać. Izajasz mówi o tym, że Syn Boży ma imię Bóg Mocny, Książę Pokoju. Izajasza 13:1-9. Przeczyta.
13:1-9.
Tak.
Brzemię Babilonu, które widział Izajasz, syn Amosa. Na wysokiej górze wznieście sztandar, podnieście na nich głos, machajcie ręką, aby weszli w bramę książąt. Ja nakazałem swoim poświęconym, wezwałem też swoich mocarzy do okazywania mojego gniewu, tych, którzy radują się z mojego majestatu. Odgłosy zgrai na górach jakby licznego ludu, odgłosy zgiełku królestw, zgromadzonych narodów. Pan zastępów gromadzi wojsko na wojnę. Przybywają z dalekiej ziemi, z krańców nieba, Pan i narzędzia jego zapalczywości, aby spustoszyć całą ziemię. Zawódźcie, bo bliski jest dzień Pana, przyjdzie jak spustoszenie od Wszechmocnego. Dlatego wielkie ręce opadną, a każde serce człowieka... Dlatego wszelkie ręce opadną, a każde serce człowieka struchleje i będą przerażeni. Ogarną ich skurcze i boleści, będą wić się z bólu jak rodząca kobieta. Jeden na drugiego spojrzy z osłupieniem, ich twarze będą podobne do płomieni. Oto dzień Pana nadchodzi, okrutny, w zapalczywości i srogim gniewie, aby zamienić tę ziemię w pustynię i wytępić z niej grzeszników.
Co mamy w tym fragmencie? O czym mówi ten fragment? W jakim sensie Bóg jest wszechmogący?
Spustoszy całą ziemię.
Ale gdzie tu jest jego wszechmoc?
Pan zastępów gromadzi wojska na wojnę.
Słucham?
Pan zastępów gromadzi wojska na wojnę.
Okej, ale to nie tylko Pan może zgromadzić wojska na wojnę. Gdzie tu jest wszechmoc Boga?
Nikt się nie ostoi, wszyscy będą
o,
przerażeni.
O, właśnie. Jeśli Pan postanowi sąd nad grzesznikami, nikt tego sądu nie jest w stanie powstrzymać. Ponieważ by musiał być mocniejszy od Pana. Wszechmoc Boga jest widoczna zarówno w tym, że Bóg, ochrona Boga jest stuprocentowo pewna, tak? Bóg jest twierdzą dla tych, którzy mu ufają, ale też sąd, jeżeli Bóg postanowi, to on jest nieuchronny, ponieważ Bóg go na pewno przeprowadzi. Ponieważ nie ma nikogo, kto mógłby go powstrzymać przed tym. Dlatego, że jeśli, dlatego jeśli Bóg powiedział, że coś zrobi, Abrahamowi powiedział, że coś zrobi i zrobił. I jeżeli Bóg powiedział, że będzie sąd, to on będzie. Więc tak jak się sprawdzi to, co obiecał Abrahamowi i tak jak się sprawdziło to, co mu obiecał, bo część rzeczy się sprawdziła, tak jak się sprawdziło to, co obiecał Dawidowi i dokonał, tak samo się sprawdzi to, że będzie sąd, bo już były. Ponieważ Bożej decyzji nie można zatrzymać, nie można jej powstrzymać, ponieważ trzeba by było mieć więcej siły, więcej władzy niż Bóg. A tam chodziło o Łukasza 2,47. Chodzi o wypowiedź
przepraszam. 47
to jest i wszyscy, którzy go słuchali. Nie. Znowu coś pomieszałem. To jest wypowiedź. O, od 29 do 32. 29-31. Drugi rozdział 29-31. O to mi chodziło. Tak, o Symeonę.
Teraz pozwalasz odejść Twojemu słudze, Panie, w pokoju według Twojego słowa, gdyż moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi.
Tak. To jest o Chrystusie. Dziecię nam się narodziło. Książę pokoju. Bóg mocny. Ojciec odwieczny. I to się stało w tym, gdy Maria urodziła syna. I kiedy Symeon ogłosił go Zbawicielem. Moc Boża objawiła się w tym, że przyszedł na ziemię sam Pan. Stało się coś, co nigdy ani wcześniej, ani później się już nie wydarzyło. Bóg przyszedł w ciele człowieka na ziemię. Izajasza, 40 rozdział, 9-10 werset.
Wstąp na wysoką górę, Syjonie, który opowiadasz dobre wieści. Podnieś mocno swój głos, Jerozolimo, która opowiadasz dobre wieści. Podnieś go, nie bój się. Powiedz miastom Judy, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przyjdzie z mocą, jego ramię będzie panować. Oto jego zapłata z nim, a jego dzieło przed nim.
Tak, Pan przychodzi z mocą. Jego ramię jest potężne. I ten sam rozdział, 21 do 26 wersetu.
Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście, czy wam nie opowiadano od początku? Czy nie zrozumieliście tego od założenia fundamentów ziemi? To ten, który zasiada nad okręgiem ziemi, jej mieszkańcy są jak szarańcza. Ten, który rozpostarł niebiosa jak zasłonę i rozciągnął je jak namiot mieszkalny. Ten, który książąt obraca w niwecz, sędziów ziemi czyni nicością.
Jak potężny jest Bóg? 26.
To przepraszam. Nie będą wszczepieni ani posiani, ani ich pień nie zakorzeni się w ziemi, bo wieje na nich, wnet usychają, a wicher unosi ich jak ściernisko. Do kogo więc mnie przyrównacie, abym był do niego podobny, mówi święty. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa, według ogromu jego siły i wielkiej potęgi, także ani jedna z nich nie zginie.
Jak potężny jest Bóg? Jak potężny jest Bóg?
Jest ponad okręgiem ziemi. Ludzie są dla niego jak szarańcza.
Taka skala jest. Najpotężniejszego człowieka na tej ziemi i Boga. Pan Bóg jest potężny swoją siłą i nikt mu się nie oprze. Jeśli on kogoś ochrania, ten nie zginie. Jeśli Bóg zdecyduje, że ktoś ma skończyć swoją władzę i chce mu ją odebrać, czy to będzie Nabuchodonozor, czy to będzie prezydent, czy to będzie premier, czy to będzie najbogatszy człowiek na świecie, to Pan decyduje ostatecznie, czy ten człowiek będzie się cieszył tym, co ma, czy nie. Warto o tym pamiętać, słuchajcie. Bo w ferworze codziennych spraw łatwo o tym zapomnieć. Izajasza, 59 rozdział, pierwsze dwa wersety.
Oto ręka Pana nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić, ani jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać. Ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami, także nie słyszy.
Co mówi ten fragment? Bardzo ważną rzecz mówi ten fragment.
Że Pan słyszy wszystko i widzi wszystko.
Pan może. To nie jest tak, że Bóg nie może, nie da rady, nie słyszał, trzeba głośniej mówić. Pana ręka nie jest zbyt krótka, żeby pomóc.
Ale jest problem.
Ale Bóg może wszystko. Ale czasem postawa człowieka sprawia, że Bóg nie chce pomóc. Bo nie musi. Bóg milczy nie dlatego, że nie słyszy, tylko że ten, który go woła, nie zasługuje na to, żeby Pan się odezwał. I nie mówię tutaj o sytuacji, kiedy wierzący przechodzą próby i doświadczenia i czasami się wydaje, że Bóg nie słyszy, ale to jest inna sytuacja. Dawid też Doliną Cienia Śmierci pisał w psalmie, że przechodzi. Nie o tym ten fragment jest. Tylko często jest tak, że ludzie chcą pomocy Bożej, ale nie chcą oddać Bogu chwały. Mają pretensje do Boga, że Bóg nie działa, czegoś nie robi. Ale Bóg nawet nie zamierza się im tłumaczyć. Bo nie musi. Ale to nie oznacza, że ręka Pana jest za krótka albo że Bóg ma problem ze słuchem. Tych, którzy go szczerze wzywają, Pan słyszy i nie zostawi. Czyli ręka Pana nie jest za krótka, żeby pomóc. Bóg może wszystko, ale czasem postawa człowieka sprawia, że Bóg nie chce pomóc. Nie ma powodu.
A czy to się nie wiąże tak trochę z jakby wiedzą Boga?
Z czym?
Z wiedzą Boga.
Też, ale my nie o tym dzisiaj mówimy.
Tak, właśnie, że jakby...
Nie ma takiego fragmentu, który by mówił tylko o jednym. Natomiast mam nadzieję, że te lekcje, które już mamy za sobą, o tym, że Bóg wie wszystko, że Bóg jest miłością, że Bóg jest sprawiedliwy, to wszystko prawda.
Tym jeszcze słowa Pana Jezusa przychodzą na myśl z Mateusza, 13 rozdział 57-58. Byli nim zgorszeni, lecz Jezus powiedział do nich: nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Nie dlatego, że nie mógł, nie dlatego, że nie był wszechpotężny, żeby to uczynić, ale z powodu tego, że nie wierzyli. Czyli grzech stanął pomiędzy nimi a Bogiem, pomiędzy nimi i Jezusem.
Tak. Omówiliśmy do tej pory, że Bóg jest święty. Prawda? Sprawiedliwy jest. Czyli Jego sądy są sprawiedliwe. Jest miłosierny, czyli pomaga. Jest dobry, bo chce dobrze. Jest Bogiem zazdrosny. Jest mądry. Wie wszystko i wie, jak co zrobić. Ale jeśli nie miałby mocy, to wszystkie jego pragnienia, te wszystkie te rzeczy pozostałyby tylko pragnieniami. Ponieważ jeśli jestem dobry i chcę komuś pomóc, to muszę mieć siłę, możliwości, żeby to zrobić. A inaczej będę bezradny w swojej dobroci. Jeżeli będę chciał być sprawiedliwy, to oczywiście chciałbym, ale jeśli nie mam mocy, żeby tą sprawiedliwość wykonać, to ona pozostaje tylko w sferze pragnień. Ale Bóg jest mocny, jest wszechmogący, więc pozostałe rzeczy, pozostałe Jego cechy są skuteczne. Ponieważ Bóg ma moc to wszystko wykonać. Jego dobroć nie ma granic, bo Bóg jest wszechmogący. Jego miłość nie ma granic, bo Bóg jest wszechmogący. Jego mądrość nie ma granic, bo Bóg jest wszechmogący. On wie, jak to zrobić. Człowiek wie, jak to zrobić, ale nie ma możliwości. A Bóg może. Bóg jest miłosierny. Jego miłosierdzie nie zna granic, bo Bóg wszystko może. Bóg jest sprawiedliwy, bo wszystko może. Dlatego sąd Pana jest nieuchronny. Miłosierdzie Pana jest nieuchronne. I nastąpi na pewno. Może nie tyle nieuchronne, co pewne. Rozumiecie te zależności? To ważne, co dzisiaj omawiamy. Łukasza. A, jeszcze Jeremiasza. Jeremiasza, 32 rozdział. I tam będą dwa krótkie fragmenty. To jest dłuższy fragment, ale na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. 32 rozdział Jeremiasza. 17-18 werset.
Ach, Panie Boże, oto uczyniłeś niebo i ziemię swoją wielką mocą i wyciągniętym ramieniem i nie ma dla Ciebie rzeczy zbyt trudnej. Okazujesz miłosierdzie tysiącom i odpłacasz nieprawość ojców w zanadrze ich synów po nich.
Bóg wielki i potężny, Pan zastępów, to Twoje imię.
Co tutaj mamy napisane? O mocy Boga? Na co się powołuje prorok?
Na Księgę Rodzaju.
Na stworzenie.
Na stworzenie. To jest kwintesencja Bożej mocy. To, co można zobaczyć. I jeszcze wersety 26-27.
I doszło słowo Pana do Jeremiasza mówiące: oto jestem Panem Bogiem wszelkiego ciała. Czy jakakolwiek rzecz jest dla mnie zbyt trudna?
Mhm. Dla Pana nie ma rzeczy zbyt trudnej. Jeremiasz zapowiadał karę dla Izraela. Ale Jeremiasz również zapowiadał, że ten sam Wszechmogący, który ześle sąd, potem okaże łaskę i przywróci błogosławieństwo. Tą samą mocą. Boże plany mogą być... Bóg ma plan i Bóg ten plan realizuje i ten plan się na pewno stanie, bo Bóg jest Wszechmogący. I to się stanie, więc możemy powiedzieć, a może się nie stanie, ale fakt, że Bóg stworzył ten świat i cokolwiek do tej pory się wydarzyło, to się stało tak, jak Bóg chciał. Może pozwala nam wierzyć, że wszystko, co później, również się stanie. Bóg jest wszechmogący nie dlatego, że coś mówi, ale dlatego, że zrobił i można to zobaczyć. Dowodem Bożej mocy jest narodzenie pomazańca. Cudowne narodzenie pomazańca. Jego śmierć i zmartwychwstanie. Tylko Bóg może wzbudzać zmartwych. Łukasza 5:21.
Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli się zastanawiać i mówić: kim jest ten, który mówi bluźnierstwa? Któż może przebaczyć grzechy oprócz samego Boga?
Co zrobił Jezus?
Przebaczył grzechy człowiekowi.
A wcześniej co zrobił? Pamiętacie tą historię?
Teraz tego uzdrowił?
Nie, posłał.
Tak. Uzdrowił tego, który...
Który był nie do uzdrowienia.
Tak, który był nie do uzdrowienia. A potem mu odpuścił grzechy, żeby wiedzieli, że...
Ma moc.
Ma moc. Pamiętać?
Odwrotnie.
Najpierw przebaczył, a później idź.
Najpierw przebaczył, a potem uzdrowił, żeby mieli dowód na to, że Pan może przebaczać grzechy, bo przebaczać grzechy mógł Bóg. Więc Bóg ma moc podnieść chorego z każdej choroby. Bóg ma moc wzbudzić zmartwych. Już nie będziemy czytać historii Łazarza, ale Bóg wzbudza zmartwych. Kogo chce? Żaden człowiek nie może przywrócić do życia drugiego człowieka. A już na pewno nie 4 dni po śmierci. Takiej możliwości nie ma nikt. Tylko Bóg. Bo On jest Panem życia i śmierci. Zobaczmy jeszcze, bo powiedzieliśmy o Bogu Ojcu, Synu. Zobaczmy jeszcze 4 fragmenty mówiące o Duchu Świętym. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 7 do 11 wersetu.
Mówię wam prawdę. Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
Dzieje apostolskie 1:8. Duch Święty będzie przekonywał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie.
Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi.
Przyjmiecie moc Ducha Świętego, tak? Innymi słowy, abyście mogli być skutecznymi świadkami po krańce ziemi. Ponieważ świadectwo, które apostołowie mieli opowiadać, tak? To było świadectwo o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, ale nie oni przekonywali, a Duch Święty. Dlatego przyjmiecie moc. Dzieje apostolskie 1:8. Rzymian 15, rozdział 19, werset. Rzymian 15, 19.
Przez moc na to i cudów, przez moc Ducha Bożego, tak, że obszar od Jerozolimy i okolic aż do Ilirii napełniłem Ewangelią Chrystusa.
Paweł pisze o tym, że napełnił Ewangelią Chrystusa ogromny obszar. I mówi, jak to się stało. A jak to się stało?
Moc znaków i cudów
przez Ducha Świętego, czyli tych moc, znaków i cudów dokonywał Duch Święty. Duch Chrystusowy. I 1 Koryntian, 2 rozdział, 4-5.
A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga.
Moja Ewangelia na czym się opierała, moja mowa? Na mądrości ludzkiej? Na mocy Bożej. Czyli Duch Święty ma moc do przekonywania o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. To jest moc Ewangelii. Bo Paweł mówi, ja napełniłem Ewangelią taki obszar, bo Duch Święty działał przeze mnie. Nie ja, Duch Święty. Czyli Bóg ma moc zrobić coś, czego drugi człowiek nie jest w stanie zrobić. Pobudzić sumienie człowieka i ukazać mu prawdę Ewangelii. Drugi człowiek nie może tego zrobić. Może tylko być sługą, narzędziem. On może tylko przekazać informacje. Natomiast sam nie jest w stanie tego zrobić, co Bóg. Ewangelia jest wtedy skuteczna, kiedy Duch Święty swoją mocą przekonuje człowieka. I skuteczna to nie znaczy, że ten człowiek musi uwierzyć. Skuteczna, że on ją zrozumie. A co zrobi, to druga sprawa. To odrębny temat. Więc wszechmogący jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Jeden Bóg. Ten, który stworzył niebo i ziemię. Wcześniej czytaliśmy, że Syn Boży stwarzał świat. Co jeszcze może Bóg? To nas przede wszystkim powinno interesować. 1 Piotra 1:5.
którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym.
Adresaci, ale oni też uwierzyli tak jak my, oni wcześniej, my później. Bóg ma moc zachować ich i nas przez co?
Przez
moc.
Ma moc, Bóg ma moc zachować nas przez co?
Przez wiarę.
Przez wiarę jaką? W zbawienie w Jezusie Chrystusie. Bóg dał nam uwierzyć i przez tą wiarę, że wierzymy, ma moc zachować nas. Wierzysz, jesteś bezpieczny. Nie dlatego, że ty jesteś silny i ty wierzysz. Nie, dlatego, że Bóg cię chroni. Nie nasza wiara nas zachowuje, a Bóg przez naszą wiarę. Widzicie środek ciężkości? To wszechmoc Boga sprawia, że jesteśmy bezpieczni, nie nasza wiara. Bóg ma moc. A co zamierzył? To wykona. Na koniec trzy fragmenty z Apokalipsy. Odnoszące się do przyszłości. Apokalipsa 1, 7, 8. Pierwszy rozdział Apokalipsy, 7, 8 werset.
Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili, i będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący.
Kto przyjdzie?
Wszechmogący.
Wszechmogący. Pamiętajmy, komu zaufaliśmy. Zaufaliśmy temu, który może wszystko. I On przyjdzie. Co dalej będzie robił ten Wszechmogący? Apokalipsa, 19 rozdział, 11, 16 werset. No, kto przeczyta?
Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zamoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniew Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów.
Kto to mówi?
Jan.
O kim?
O Jezusie.
O Bogu Wszechmogącym. Który przyjdzie. Będzie wylewał swój gniew. I na pewno tak się stanie. Jeszcze jeden fragment. Apokalipsa 21, od 22 do końca. Do 27. Ostatni fragment.
Lecz świątyni w nim nie widziałam.
To jest Nowa Jerozolima, opis Nowej Jerozolimy.
Lecz świątyni w nim nie widziałam, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest Baranek. Narody, które będą zbawione, będą chodziły w jego świetle, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć. W dzień jego bramy nie będą zamknięte, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego chwałę i cześć narodu. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka.
Pan Bóg Wszechmogący będzie świątynią, a lampą będzie Baranek i będzie rozświetlał zawsze. Będzie ciągły dzień. Kto tam nie wejdzie?
Nic nieczystego.
Ten, kto nie jest zapisany w Księdze Życia.
A kto nie jest zapisany?
To popełnia obrzydliwość i kłamstwo.
No. Dobrze jest nie kłamać. Dla bezpieczeństwa. Wnioski. Co możemy powiedzieć o wszechmocy Bożej? Co to znaczy, że Bóg jest wszechmogący? Co to znaczy, że Bóg jest mocny? Tak. Dla Boga nie ma nic niemożliwego.
To, co powiedział, to na pewno zrobi.
Tak. Bóg, co zamierzy zrobić, to zrobi, bo nikt nie ma mocy, żeby się mu sprzeciwić.
Nie ma nikogo, kto jest ponad Bogiem.
Czy Bóg... I teraz tak. Jeżeli Bóg coś zamierzył, że zrobi, to jakie to będzie? W kontekście tego, co już... Sprawiedliwe, dobre. Rozumiecie? Trzeba to wszystko dodać. Bo dzisiaj ludzie mają władzę, tak, na przykład, i mogą zrobić wiele rzeczy i na przykład robią złe rzeczy. Tak? Wykorzystują swoje możliwości, swoją siłę do tego, żeby krzywdzić innych. I oczywiście można ich powstrzymać, ale... Bóg natomiast, jeśli coś ma zrobić, może zrobić wszystko, ale jednocześnie to, co zrobi, będzie sprawiedliwe, mądre i dobre. Bo Bóg taki jest. Czyli wszechmoc jest połączona z wszystkimi innymi cechami Boga. Więc co zamierzy, to zrobi. Nikt nie ma mocy, żeby mu się przeciwstawić. Co jeszcze? Nie ma nikogo większego albo równego mocą Bogu. Nie ma nikogo równego mu, ani większego. Wszyscy są mniejsi, a to, że to jest skala, w ogóle brakuje skali, to jest inna sprawa, ale wszyscy są król królów i pan panów. Co jeszcze?
Objawił swoją wielką moc w stworzeniu, w fakcie.
Tak. Bóg stworzył wszystko mocą swego słowa. Czyli on wypowiedział słowa i to się stało. Tylko powiedział i to się stało. Tak, objawił swoją moc, posyłając na ziemię syna. Kto jest wszechmogący? Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Jak jakieś jeszcze wnioski macie?
Tylko Bóg może zbawić i tylko Bóg może zatracić. Aczkolwiek ten wniosek jest taki trochę, no nie tylko do mocnego, ale jakby no, ta moc też się tu objawia, tak? O.
To zapiszmy to. Jeśli Bóg zamierzy kogoś osądzić, to nie ma kogoś takiego, kto byłby unieważnił ten sąd. Jeśli Bóg chce kogoś ochronić i uratować, to nikt temu się nie przeciwstawi, aby miał życie wieczne. To nikt temu nie jest w stanie stanąć na drodze. Czyli jeśli Bóg jest twierdzą, to jest pewną twierdzą. Jeśli Bóg jest sędzią, to jest pewnym sędzią. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział do Marii? Kiedy przyszedł, a Łazarz już był w grobie. Pamiętacie, co mówi? Kto wierzy we mnie, choćby umarł, będzie żył. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz to? Kto we mnie wierzy, nie będzie sądzony. Kto we mnie wierzy, przeszedł ze śmierci do życia. Przeszedł, nie przejdzie, przeszedł. Dobrze jest wiedzieć, że Bóg jest wszechmogący. I dobrze jest zobaczyć to w Piśmie.
I jeszcze taki ciekawy fragment Hebrajczyków 1:3.
Tak?
Który będąc blaskiem Jego chwały, wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów, przez samego siebie zasiadł po prawicy majestatu na wysokości.
Bardzo dobry fragment. Pominąłem go, ale dobrze, że został przytoczony. Dzięki.
Przepraszam.
1:3.
Można go przypiąć na samym początku. Tam przy Księdze Rodzaju i przy Piotra. No to pytania na zastosowanie. Co dla Ciebie oznacza, że Bóg jest mocny i wszechmogący? Co dla Ciebie konkretnie to oznacza? Nie chodzi o formułki. Nie chodzi o wnioski, które spisaliśmy. Co dla Ciebie oznacza, że Bóg jest mocny, wszechmogący? Jak to wpływa na Twoje życie? Ta informacja, jak wpływa na Twoje życie codzienne? Jak często przyświeca Ci ta myśl, że Bóg jest wszechmogący? Kiedy Ci przyświeca? Bo jak wszystko się układa, to Bóg jest wszechmogący. Ale kiedy się nie układa, to też jest? Pamiętacie te fragmenty? Dzisiaj je czytaliśmy. Tam jest w 40 rozdziale. Czemu pytasz Izraelu? Czy Pana ucho słyszy? Gdzie jest Bóg? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Pan wieczny Bóg, stwórca krańców ziemi, się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Czy wierzysz Bogu Wszechmogącemu? Abraham uwierzył komu? On uwierzył Bogu Wszechmogącemu. A ty jakiemu Bogu wierzysz? Czy wiesz, co to znaczy Wszechmogący? Czy ty wiesz, co to znaczy Wszechmogący?
I jeszcze do głowy przyszedł fragment z Mojżeszem, kiedy był, to morze było.
No, tych przykładów jest wiele. Ja nie będę ich mnożył, bo studium by nie starczyło. Okej, tak, to też jest jeden z przykładów. Czy doświadczyłeś w swoim życiu, że Bóg jest wszechmogący? czy doświadczyłeś? Czyli innymi słowy, jak na tobie objawiła się Boża moc? Jak objawiła się na tobie Boża moc? Bo może się nie objawiła, może są wśród nas tacy, którzy muszą się przekonać jeszcze, że Bóg jest wszechmogący. Ale jeśli ktoś jest dzieckiem Bożym, jest dzieckiem Bożym, to przynajmniej raz w życiu doświadczył mocy Bożej. Raz. Więcej mógł nie doświadczać, ale raz musiał. Pytanie, czy on rozumie tą moc, czy on o niej pamięta, czy on ma świadomość tej mocy, to jest druga kwestia. Słuchajcie, to ja tyle. Dziękuję Wam za uwagę, za cierpliwość. Pomódlmy się.